świata.
Cześć, tu Nela, mała reporterka. Witam w radiu RDC w programie Nela i tajemnice świata i możemy się słyszeć co tydzień w niedzielę o godzinie 12 w radiu RDC w programie Nela i tajemnice świata. I zanim rozpoczniemy naszą przygodę, musicie przygotować papier, kredki, ołówek i gumkę, bo będziecie rysować, co sobie wyobrażacie w trakcie tej historii. I możecie potem takie rysunki razem z listami wysyłać do mnie na adres radia, ulica Myśliwiecka, 3/5/7, kod pocztowy 00-457, Warszawa. I kiedy dostanę taki rysunek, zrobię mu zdjęcie razem z listem i umieszczę go na Facebooku. Jest ze mną w radiu Lena. Cześć Lena.
Cześć Nela.
I Lena będzie przysłuchiwała się bardzo uważnie mojej historii, a potem na końcu będzie miała do mnie kilka pytań. Dzisiaj pojedziemy do Japonii. Japonia to są wyspy skupione w jeden taki łańcuch i są blisko siebie. I te największe wyspy formują kształt konika morskiego i właśnie w mojej piątej książce na stronie 181 jest zdjęcie właśnie na początku, na tej zielonej kartce pokazana właśnie Japonia i konik morski obok i to ma kształt konika morskiego. Japonia to naprawdę piękny kraj, naprawdę bardzo mi się tam podobało. I on słynie z kilku rzeczy. Pierwsze, sushi. Drugie to, bo w Japonii jest bardzo dużo drzewek wiśni. I kiedy pojedzie się tam w pewnym okresie roku, te wiśnie kwitną i są całe w różowych, pięknych kwiatkach. I to naprawdę ślicznie wygląda. I jeszcze dwa pozostałe to są gejsze. Słowo geisha po japońsku to są dwa słowa razem. Gei to sztuka, a sha to osoba, czyli to oznacza artystka. I właśnie gejsze chodzą w kimonach. Kimono to jest taka specjalna, można to nazwać taką jakby sukienką z takimi długimi rękawami, którą się specjalnie wiąże i mają pomalowane twarze całe na biało i mają piękne fryzury i śliczne ozdoby we włosach. I ostatnie to sumo. Sumo to trochę coś takiego jak u nas boks, tylko że w stylu japońskim, ale to nie jest tak, że się biją jak boks z tymi rękawicami, tylko oni przepychają się i kto wypchnie się za tą określoną linię, no ten przegrywa. Moim zdaniem najbardziej przypomina mi Japonię i pewnie wszystkim innym. To są ninja. I właśnie od razu, kiedy przyleciałam do Japonii, dowiedziałam się, że jest taki park filmowy, gdzie jest mała konstrukcja takiego miasta w dawnych czasach, kiedy byli właśnie jeszcze ninja. Jeszcze może gdzieś są ninja, ale wtedy było ich naprawdę bardzo dużo. To jest konstrukcja właśnie takiego małego miasta. Miasteczka tak naprawdę. I to jest właśnie plan filmowy i tam nagrywają dużo filmów. No ale oprócz tego miasteczka tam były też inne, różne fajne rzeczy. Postanowiłam, że tam na drugi dzień pójdę. Z mojego miejsca spania tam się autobusem niedługo jechało, może z 10 minut, coś takiego. Te 10 minut trwało dla mnie bardzo, ale to bardzo długo. Bo ja często tak mam, ale nie zawsze, że jak na coś tak bardzo czekam, jedzie się tam krótko, to wydaje mi się, że to trwa całymi godzinami. Tym razem też mi się tak wydawało. No ale kiedy w końcu dojechałam, od razu jak najszybciej wyskoczyłam z tego autobusu i popędziłam w stronę tego miejsca. Weszłam I od razu, co się rzucało w oczy, widziałam mini miasteczko. Poszłam tam. I chodziłam sobie między tymi domkami z drewna. One były tak fajnie zrobione i wyglądały zupełnie jak prawdziwe, bo miały nawet różne takie ogłoszenia po japońsku, takie stare, takie lampiony, takie tak naprawdę lampki, takie specyficzne, takie okrągłe dla Japonii. No i nawet pranie tam było rozwieszone. No i kiedy tak spacerowałam pomiędzy tymi domkami, wydawało mi się, jakbym po prostu była w tamtych czasach, no i gdybym była na przykład gejszą i tak sobie spacerowała. Postanowiłam wejść do jednego domku, bo można było. W środku było też wszystko bardzo realistyczne. Był mały stolik, tak jak do tej pory mają w Japonii. Małe stoliki, takie szerokie i niskie, bardzo, ale to bardzo niskie. I oni tam siedzą na podłodze. I właśnie też były takie maty na podłogę rozłożone. No i kiedy już pooglądałam i nawet na tym stoliku była książka po japońsku, jakaś kucharska, jakieś jedzenie, różne takie rzeczy. No i w końcu, kiedy już to wszystko pooglądałam, wyszłam, zamknęłam za sobą drzwi, poszłam dalej. I tak idę, już wyszłam z tego małego miasta, idę dalej, zobaczyć jakie są atrakcje. I tak powoli idę i nagle przykuła moją uwagę mała ulotka. Szybko do niej podeszłam, podniosłam ją. Na niej było napisane coś po japońsku, oczywiście nie mogłam tego odczytać, ale... było po angielsku napisane dużymi literami kurs ninja. No i była taka mapka i pokazane, w którym miejscu w tym parku to jest. Od razu popędziłam w tamto miejsce, jak najszybciej tylko mogłam, żeby się ten kurs bez mnie nie zaczął. Dotarłam do tego budynku i stoję zrezygnowana, bo widzę na dachu ninja. I takie, o nie, mój kurs już się zaczął, no nie, nie zdążyłam. Tak się przyglądam temu ninży, który jest na dachu i wydało mi się to podejrzane, bo się w ogóle nie ruszał. Podeszłam bliżej, nie ruszył się ani o centymetr. I tak się przyjrzałam, bo druga taka figura stała na dole. Przyjrzałam się dokładniej, patrzę, a to nie prawdziwy człowiek, tylko figura woskowa. Figury woskowe są naprawdę bardzo realistyczne, bo wyglądają tak naprawdę prawie tak samo jak no prawdziwi ludzie i mieli nawet prawdziwe ubrania i buty, więc miałam powody, żeby się pomylić. Stały takie dwie figury. Oglądam je i podchodzę do tej po prawej. I mam wrażenie, że ona na mnie patrzy. I nagle skacze na mnie i tak rzuca mi jeden miecz, złapałam go i zaczyna ze mną walczyć, więc no, tak nie wiedziałam za bardzo o co robić, ale tak odruchowo zaczęłam się bronić. No i jakoś tam mi wychodziło. No i nagle ten ninja, który na mnie skoczył, przestał. Ukłonił się przede mną w taki japoński sposób. Czyli tak złożył ręce i tak schylił się. I powiedział mi po angielsku: dobrze walczysz. Czy lubisz ninja? Ja powiedziałam tak niepewnie: no tak. On powiedział: to dobrze, chodź za mną. No to poszłam. Kiedy weszliśmy do środka tego budynku, zapytał się mnie: czy chcesz zostać prawdziwym ninja? No powiedziałam: tak. Oczywiście. I tak postanowiłam, że jak padło to pytanie, że w końcu prawdziwy ninja musi być taki pewny siebie, więc to bardzo pewnie tak powiedziałam takie: tak, oczywiście. No i powiedział: to dobrze. Zaprowadził mnie do takiej pani, pokazał ją palcem, żebym podeszła do niej. No i podała mi prawdziwy strój ninja. Przebrałam się, tylko nie wzięłam butów, bo uznałam, że na pierwszym treningu będzie mi wygodniej w normalnych butach, bo ninja mają takie specjalne buty ze sznurka. To są takie jakby japonki właśnie ze sznurka, tylko trochę inaczej zrobione. No i poszłam za panem. Pan zapytał się mnie jeszcze raz, czy na pewno chcesz zostać ninja i chcesz przejść ten trudny kurs? Powiedziałam, tak, znowu jak najpewniej, jak mogłam. To powiedział, no dobrze. I powiedział, żebym weszła za te drzwi. No i weszłam. Nagle odwracam się, a te drzwi zatrzaskują się za mną. Podbiegłam do nich, no ale uznałam, że już się mój kurs zaczął. Obejrzałam bardzo dokładnie ten pokój. To był taki pokój bez żadnych okien, bez drzwi, tylko ściany, wszędzie. I kiedy zaczęłam pukać w te wszystkie ściany, nagle straciłam orientację i... Bo z tamtej strony to wyglądało jak drzwi, ale z tej już to wyglądało jak ściana. I straciłam w ogóle orientację i nie wiedziałam już, którędy weszłam. No i postanowiłam, że muszę zachować spokój, bo prawdziwy ninja nigdy nie może stracić spokoju, bo inaczej może się zdekoncentrować. No więc uspokoiłam się. I w końcu pomyślałam, że ninja... To sztuka skradania się, pokonywania różnych pułapek, znajdywania różnych tajemnych przejść i skrytek. No i ogólnie podchodzenia tak i uciekania tak, żeby cię nikt nie zauważył. No więc zaczęłam szukać jakiegoś wyjścia. Zaczęłam pchać te wszystkie ściany do przodu, pukać w nie. I tak pukałam we wszystkie, nagle puknęłam w jedną. I miała taki pusty dźwięk. Wszystkie takie twarde, takie... I nagle taki pusty dźwięk. I to oznacza, że tu było tajemne przejście. Więc zaczęłam pchać tą ścianę do boku. No ale przecież, tak sobie pomyślałam, gdyby to było takie proste, to już bym to zrobiła. Więc zaczęłam pchać ją do przodu i potem dopiero do boku. Nie zadziałało. I nagle zobaczyłam, że na dole przelatuje światło na dole tej ściany. Więc położyłam się i pchnęłam ją od dołu. I nagle zaczęła się otwierać tak do góry i to dosyć szybko się działo, więc jak najszybciej się przeturlałam pod tą ścianą, bo było trochę mało miejsca. No ale przeszłam do drugiego pokoju. Drugi pokój wyglądał nie do opisania, bo był zupełnie poplątany. Nie wiedziałam już, którędy weszłam, czy z dołu, czy z góry, czy z boku. To było strasznie poplątane. W ogóle jak tam weszłam, przeszłam, przeturlałam się, to spadłam z małej wysokości. Może z mniej niż pół metra, coś takiego. Spadłam, kiedy się przeturlałam. Tak się turlałam i nagle bum, spadłam. Pewnie był taki mały spadek. W mojej piątej książce na stronie 194 jest zdjęcie właśnie tego strasznie poplątanego pokoju. No i musiałam jakoś z niego wyjść. To był najtrudniejszy pokój. Znalazłam przejście po bardzo długim czasie. Musiałam wdrapać się gdzieś na górę po takich jakby kratkach, coś takiego. W ogóle najpierw nie zauważyłam, że tam jest podłoga tam na górze. I wdrapałam się. Była tam taka kratka w ziemi, no i trzeba było ją zdjąć, przejść, no i wchodziło się do następnego pokoju. No i tak te pokoje przechodziłam, co chwila zdawałam się jeszcze lepsza w tym. No i przechodziłam, je przechodziłam i nagle doszłam do ostatniego. To był taki normalny pokój, jak w Japonii. Właśnie ten był taki mały stolik, znaczy niski. Jedzenie na nim i wszystko, jakiś kominek, różne rzeczy. Tam stał pan, jakiś inny, nie ten sam, co wcześniej. I powiedział mi, że tutaj muszę znaleźć tajemną skrytkę, zabrać coś z niej, tam był taki specjalny znaczek, a potem znaleźć tajemne przejście, żeby wyjść już z całego labiryntu. No i znalazłam tą skrytkę. Podeszłam do kominka, bo wydawał mi się podejrzany, bo to było takie wgłębienie w ścianie, takie duże wgłębienie, tam kominek i na tym kominku stały kwiatki i tak dalej, ale nad tym kominkiem w ścianie były małe drzwiczki. To wyglądało najpierw jak obrazek, ale kiedy zdjęłam ramkę, położyłam ją na bok, okazało się, że to są prawdziwe małe drzwi, więc je otworzyłam. można tam było wsadzić rękę, więc wsadziłam. No i trzeba było trochę poszperać. Nie od razu był ten znaczek, tylko trzeba było tak do góry wziąć rękę i tak jeszcze w bok skręcała. Znaczy tak do mnie, w moją stronę. Tam była taka skrytka. Właśnie tam był ten znaczek, więc go wyciągnęłam. No i znalazłam tajemne przejście znowu w ścianie. Wyszłam. Pan powiedział, żebym dała mu ten znaczek, że to oznaka, że przeszło się cały labirynt. No i dał mi trochę inny taki znaczek i to oznacza, że jestem już prawdziwym ninja. W nagrodę dostałam właśnie ten strój na zawsze. Dostałam miecz ninja, oczywiście nieprawdziwy. No i takie gwiazdki, którymi rzucali, one były, te moje są z gumy. Ale tacy ninja, którzy byli dawno temu, mieli je z metalu i były naprawdę bardzo ostre. One były, żeby spowolnić przeciwnika. Wyszłam już z tego całego parku szczęśliwa, że zostałam prawdziwym ninja. Wsiadłam do pociągu i muszę wam powiedzieć, że nikt się wcale nie zdziwił, że w pociągu jedzie ninja. No dobrze, to jest już koniec mojej historii. Teraz posłuchamy trochę piosenki, a potem Lena będzie mi zadawać pytania.
Nerapete pesomo nerverena wysoko kino, kojki są w kino. Kojki są w kino, tu was gram.
Cześć, tu Nela Mała Reporterka. Słuchacie programu Nela i Tajemnice Świata. I właśnie skończyłam moją historię o kursie ninja i jest ze mną w radiu Lena. I Lena bardzo uważnie przysłuchiwała się mojej historii, a teraz ma do mnie kilka pytań.
Jak się nazywa stolica Japonii?
Stolica Japonii nazywa się Tokio i też tam byłam, tam było naprawdę bardzo fajnie. Fajnie jest też w Hiroshimie, tam są bardzo naprawdę mili ludzie, ale tam w II wojnie światowej wybuchła bomba atomowa nad takim budynkiem i widziałam ten budynek. Ten budynek, dokładnie nad którym wybuchła ta bomba atomowa, został najmniej zniszczony i do tej pory stoi, a wszystko inne zostało totalnie zniszczone. No i potem tam przez bardzo długi czas było promieniowanie i ogólnie bardzo dużo ludzi zginęło. Wszędzie jest fajnie w Japonii. Ogólnie Japonia jest bardzo piękna, ale niestety są też takie miejsca, które są bardzo smutne.
Jak Japończycy chodzą normalnie w ubraniu, tak na co dzień?
Tak normalnie, no to tak jak my, tylko że na przykład gejsze, bo one nadal są, na co dzień chodzą w kimonach.
Czy są oprócz sumo jakieś inne sporty w Japonii?
Tak, na przykład ping-pong, ale jeżeli chodzi o takie bardziej typu takie sztuki walki, to karate, judo i na przykład aikido i jeszcze bardzo dużo innych, których nie znam nazw, ale jest ich jeszcze bardzo dużo.
Jakim pociągiem jechałaś?
Ogólnie ciągle to był najszybszy środek transportu w Japonii. To jest Shinkansen. To jest taki bardzo, ale to bardzo, bardzo, bardzo szybki pociąg. To jeden z najszybszych na całym świecie. I jest takiego fajnego kształtu, trochę jak wąż, coś w tym stylu. Tylko oczywiście jest prosty, tylko ma taki przód fajny. No, on jest naprawdę bardzo szybki. I kiedy stałam na peronie jeden raz, stałam może 10 metrów od szyn, wiecie, po czym się porusza ten pociąg, to są szyny. Shinkansen jechał, ale nie zatrzymywał się akurat na tej stacji, na której ja stałam, tylko jechał gdzieś na drugą, inną, ale i tak przy stacjach muszą zwalniać. I tak szybko przejechał, że się wywaliłam. To był taki straszny wiatr, taki pęd po prostu i zauważcie, że on musiał jeszcze zwolnić bardzo dużo przy stacji, chociaż że na niej nie stawał. Ale i tak, żeby właśnie nie wywalić wszystkich ludzi. No i tak wywalił mnie.
Czy nie bałeś się, jak ten pan podał, rzucił ci ten miecz?
I ogólnie jak na mnie wyskoczył, to przestraszyłam się, bo myślałam, że to figura woskowa też, ale jakoś tak dziwnie miałam wrażenie, że to jednak coś jest nie tak, bo tak podeszłam, tak się przyglądam i mam wrażenie, to było widać, że to jest człowiek, tak nie od razu, ale kiedy się podeszło bliżej, widać było, że się patrzy na mnie. To nie były takie namalowane oczy, tylko po prostu widać było, że się patrzy. I naprawdę takie podchodzę, takie patrzę i chyba każdy by się przestraszył, że myśli, że to figura woskowa, a to nagle wyskakuje. Więc naprawdę bardzo się przestraszyłam.
Dlaczego ninja chodzą w takich butach?
Tych ze sznurka? Właśnie ninja chodzili w nich specjalnie, bo one ten dźwięk, kiedy się stawało, zmniejszały, bo te sznurki są w pewnym sensie miękkie i prawie w ogóle ich nie było słychać, kiedy chodzili. I oni też chodzili, bo oni działali głównie w nocy, dlatego mieli właśnie takie czarne stroje, żeby ich nie było widać. I jak chodzili po mieszkaniu, to dużo bardzo w tamtych czasach ludzi nastawiało pułapki na nich. Na przykład rozsypywali na podłogę takie małe jakby kolce i ninja, kiedy chodzili, nie chodzili tak normalnie, szczególnie kiedy chodzili po jakichś korytarzach, tylko stawiali najpierw palet, potem powoli całą nogę i tak jakby odgarniali, żeby sprawdzić, czy kolcy nie ma. I dzięki temu, no, nie kuli się. Wyobraźcie sobie, jakbyście chodzili w takich normalnych butach, na przykład trampkach, to by było głośno. Ale gdybyście chodzili, zdjęli te buty i chodzili w samych skarpetkach, to wyobraźcie sobie, jakby było cicho. I właśnie te sznurki są twarde, więc ten kolec się i tak za bardzo nie przebija, ale jakby się przebił, to tak na wszelki wypadek. Właśnie jest takie specjalne chodzenie. No ale też unicestwiają ten dźwięk.
Jakie są pozycje ninja?
One są naprawdę bardzo różne. W mojej piątej książce na stronie 194 jest zdjęcie, cała strona tego pana, który mnie tam zaatakował. I na przykład jest, że stoją tak jakby tyłem do przeciwnika, mają głowę do przeciwnika, jedną nogę wysuniętą do przodu w powietrzu i jedną rękę do tyłu wystawiają, a w jednej mają właśnie te gwiazdki i wtedy jest łatwiej po prostu się tak przekręcić i rzucić tymi gwiazdkami. Albo na przykład w pozycji skradania się mają zawsze ugięte nogi, i ręce tak jakby mieli je położone na płasko na przykład na stoliku. Tak obie mają rozłożone i palce mają tak płasko. Albo jest na przykład pozycja, bo ninja z drugim ninja też się czasami nobili. No i kiedy na przykład jeden ninja z daleka rzuca gwiazdkami, to drugi może ukucnąć i w tym czasie wyjąć miecz. I właśnie też jest taka pozycja. No ale też jest na przykład pozycja takiego kopnięcia, że stoją na jednej nodze, drugą mają tak bardzo wysoko podniesioną, tak do przodu i w tym czasie wyjmują miecz. Jedną rękę mają tak płasko, złączone palce i na wysokości pępka tak ją mają. Wtedy to pomaga utrzymać równowagę.
Czy wszyscy panowie muszą być ninją?
Nie. Bo tak naprawdę ninja to był taki wojownik i oni byli specjalnie wybierani albo sami szli do takich specjalnych szkół, gdzie ich właśnie trenowali, żeby zostać ninją.
Czy ninja mają ostre miecze?
Ninja, tak samo jak samurajowie, mają bardzo ostre miecze i podobno kiedyś były tak ostre, oni takie testowali, że puszczali listek na wodę, stawiali tam miecz w tej wodzie, dmuchali na ten listek i jak ten listek wpadł właśnie na ten miecz, to powinien się natychmiast rozciąć na dwie połowy. Więc możecie sobie wyobrazić, jakie to ostre.
Czy są różne kolory strojów ninja?
Tak, są różne kolory, na przykład fioletowy, czerwony, ale Oni prawie zawsze używali koloru czarnego, no bo to taki ciemny bardzo kolor, a oni działali w nocy, więc żeby ich nikt nie zauważył, po prostu nosili no jak najciemniejsze ciuchy. Bo jakby mieli taki jasny, żółty na przykład, albo czerwony, no to...
Jaskrawy.
Tak, było ich widać. No dobrze, dziękuję bardzo, Leno, za pytania i że przyszłaś do radia.
Dziękuję.
Teraz po piosence będzie czas na pytania od was.
Hey, hey! 우랑아 홋카이 zawsze, gdy jest w jakimś miejscu, to próbuję potraw.
Tak, zawsze, kiedy jestem w jakimś miejscu, próbuję różnych właśnie takich tradycyjnych potraw. Na przykład w Japonii próbowałam właśnie sushi, takiej zupy z takimi przezroczystymi kluskami, no i innych takich różnych specjałów.
Czy ma jakąś swoją ulubioną książkę?
Ogólnie bardzo lubię książki, ale najbardziej lubię książki przyrodnicze.
Skąd się wziął na koszulce Nelly tygrys?
Na mojej koszulce wziął się tygrys stąd, no bo bardzo, ale to bardzo lubię tygrysy. No i postanowiłam, że na mojej koszulce będzie tygrys i to też tak fajnie, egzotycznie wygląda, więc...
Jak się robi insektarium?
Byłam kiedyś w takim insektarium, ale można sobie zrobić takie mniejsze, na przykład kupić kilka terarii. Terarium to jest takie pomieszczenie, na przykład jak na jaszczurki, szklane z takimi dziurkami, żeby zwierzęta mogły oddychać, z taką kratką jakby malutką, żeby też nie wyszły. I na przykład w środku ja miałam kiedyś patyczaki. To są takie fajne robaczki, które wyglądają zupełnie jak patyki. I można im zrobić coś takiego, że tam ziemi na dół nasypać, takiej bardzo spulchnionej, takiej dobrej ziemi. Troszeczkę ją uklepać, troszeczkę, taką odrobinkę. Wkładać tam różnych listków i patyczków, żeby po prostu mogły się czegoś trzymać i oczywiście dawać im tam jedzenie. No i spryskiwać to w środku je, żeby też te robaki miały co pić. Jak będzie kropelka na jakimś listku, no to po prostu się napiją. To jest dla nich jak deszcz. No i jak już ma się zrobione takie terrarium z różnymi rzeczami w środku, no to wtedy po prostu wystarczy kupić sobie jakieś fajne robaki. Dziękuję bardzo za pytania, a teraz czas na list.
Yeah.
do mnie Marysza po angielsku i napisała, że mieszka w Irlandii, ma brata Nikolasa i siostrę Matyldę, że są bardzo zafascynowani moimi książkami i podróżami i że ich mama co chwila przyjeżdża z Polski do nich, przynosi im właśnie moje książki. I Marysza też napisała, że ma nadzieję, że ich rysunki mi się spodobają. No i właśnie tutaj są te rysunki. Tu jest narysowany mops. Naprawdę bardzo śliczny mops. Od razu wiedziałam, że to mops. Ma nawet język wystawiony. Uwielbiam mopsy, są bardzo słodkie. Ten rysunek jest od Matyldy, która ma 5 lat. I jest jeszcze jeden rysunek. Tu jest jeszcze rysunek od Nikolasa. I on narysował mi właśnie zygzaka McQueena z tej bajki i naprawdę ślicznie go narysował, bardzo mi się podoba, jest naprawdę bardzo podobny, nawet ma ten sam uśmiech, taki fajny. Naprawdę bardzo dziękuję. O, jeszcze Marysza narysowała mi fokę. Naprawdę bardzo ładną fokę, która ma taki bardzo fajny ogon i takie płetwy, która trzyma na czubku swojego nosa piłkę. Dziękuję naprawdę bardzo za wasze śliczne rysunki, no i za list. No i właśnie przesyłajcie takie fajne i naprawdę śliczne rysunki razem z listami na adres radia: ulica Myśliwiecka 3/5/7, kod pocztowy 00-459, Warszawa. I kiedy dostanę taki list i rysunek, zrobię im zdjęcie i umieszczę go na Facebooku. Tak zrobię z listem i rysunkami Marysi i jej rodzeństwa. I następnym razem możemy się usłyszeć w niedzielę o godzinie 12 w Radiu RDC w programie Nela i Tajemnice Świata. Do usłyszenia!